Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a dziś w trendach z sieci skupimy się na temacie sztucznej inteligencji. Już teraz sztuczna inteligencja stała się integralną częścią świata biznesu, umożliwiając automatyzację wielu procesów. Ostatnio szczególną uwagę przyciąga generatywna sztuczna inteligencja, która tworzy niesamowite grafiki czy teksty, które podbijają media społecznościowe. Niewątpliwie będzie to także miało odzwierciedlenie na rynku pracy. Kamil Wszołek, zapraszam na Trendy z sieci.
Trendy z sieci.
Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną na łączach Jakub Mrugalski, pentester i specjalista od sztucznej inteligencji. Witaj, dzień dobry.
Witam Państwa.
Generatywna sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, by zmieniać charakter wielu ról, czy biznesowych, czy stanowisk pracy. Jakie zmiany już są zauważalne, a jakie zmiany jeszcze nas czekają na rynku pracy?
Na rynku pracy szczególnie widać takie zagrożenie, zwłaszcza u juniorów, którzy boją się po prostu tego, że wcześniej czy później sztuczna inteligencja, ta generatywna, czyli modele językowe, po prostu wygryzą ich z miejsca pracy. A dlaczego tak się dzieje? No głównie dlatego, że można już całkiem skutecznie generować fragmenty aplikacji, a nawet i całe aplikacje z użyciem modeli językowych. Więc można powiedzieć, że tacy ludzie mają się czego bać. Ale póki co jeszcze nie zauważam takiego wielkiego eksodusu z branży IT. Nie widzę też wielkiego zagrożenia. Nadal są miejsca pracy, nadal szuka się programistów, więc można powiedzieć, że to wisi trochę w powietrzu, ale póki co jeszcze nie jest takim w pełni realnym zagrożeniem.
Czy najbardziej te zmiany widzisz w sektorze technologicznym, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. To znaczy z sektora technologicznego ja się wywodzę, więc jest to taka moja działka i tym się interesuję najbardziej. Ale widzę też takie samo zagrożenie u ludzi, którzy na przykład generują teksty. Zwłaszcza teksty takie mniej kreatywne, czyli po prostu opisy produktów do sklepów albo budowa mailingów, budowa jakichś prostych wpisów na social media. To jest coś, co do tej pory dawało się ludziom mniej specjalistycznym, nie typowym copywriterom, a na przykład ludziom, którzy w miarę byli w stanie napisać taki tekst. Teraz tak naprawdę lepiej i skuteczniej jest w stanie zrobić to sztuczna inteligencja, no więc mamy tu pewien problem. Jest realne zagrożenie, że tacy ludzie mogą stracić pracę i nawet niektórzy już tracą pracę. Jeżeli chodzi o branżę IT, jeszcze tej utraty pracy po prostu nie widzę.
W takim razie jakie będzie miała konsekwencje ta automatyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji? Myślę tutaj o tradycyjnych stanowiskach w IT.
Tradycyjne stanowiska w IT. Powiedziałbym tak, jeżeli mamy do czynienia z programistą na przykład, no to programista może wspierać się w swojej codziennej pracy z użyciem sztucznej inteligencji, czyli generować fragmenty kodu, generować aplikacje. Okej, to może działać, ale tutaj zagrożeniem jest to, że narzędzia takie generatywne trafiają w ręce juniorów. Czyli nie jest tak, jak się juniorzy boją, że zostaną zwolnieni i zastąpieni właśnie taką sztuczną inteligencją, na przykład copilotem od GitHuba, tylko oni dostają w ręce takie narzędzie. No i można by powiedzieć, no to chyba dobrze, prawda? No okazuje się, że nie do końca, bo takie narzędzie w rękach zaawansowanego programisty, no potrafi zdziałać cuda, ale w rękach człowieka, który dopiero się uczy programować i który nie umie zweryfikować poprawności działania takiego algorytmu, no jest to niebezpieczne. Ponieważ taki kod, który powstaje, może być pełen błędów, może być na przykład nieoptymalny, może być niedostosowany do wymogów, ale programiście, który jest niedoświadczony, no wydaje się, że przecież no jak działa, no to jest okej. Więc zagrożenie jak najbardziej tutaj jest, zagrożenie jakościowe, tak bym powiedział.
A w takim razie korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem generatywnej AI w projektach IT. Już nie jako junior, ale jako doświadczony programista.
Gigantyczna oszczędność czasu, naprawdę. Profesjonaliści, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, nie korzystają z tego w ten sposób, że piszą, co by chcieli uzyskać i dostają gotowy program, gotowy fragment kodu, ale używają tego jako takiego wspomagacza, to znaczy w trakcie pisania podpowiada im to fragmenty kodu, najczęściej jedną linię, nazwę funkcji na tej zasadzie i w ten sposób ilość popełnianych błędów jest naprawdę minimalna, ale jednocześnie szybkość tworzenia kodu i szybkość tworzenia logiki całej aplikacji jest gigantyczna. Więc w tym samym czasie zaawansowany programista potrafi zrobić po prostu więcej. I to już teraz widać. Widać to szczególnie nawet nie tylko w branży IT na etacie, ale nawet tacy pasjonaci, którzy tworzą aplikacje dla siebie, okazuje się, że oni są w stanie jako jednoosobowa taka działalność, że tak powiem, tworzyć aplikację z gigantyczną szybkością, skutecznością, no i jednocześnie na przykład takie rzeczy jak testy w programowaniu też są automatycznie obsługiwane przez sztuczną inteligencję, czyli nie piszą tego ręcznie, a jest to generowane z automatu. Jest to naprawdę widoczne. taki progres.
Czy generatywna AI może wpłynąć na rozwijanie aplikacji w jakiś sposób?
Jak najbardziej może i to na kilka sposobów. To znaczy pierwsza rzecz to jest rozwijanie kodu, czyli mamy fragment kodu i mówimy na przykład dopisz mi tam fragment, który realizuje mój pomysł i to może się udać, może się nie udać w zależności oczywiście od złożoności tego problemu. Może też się zdarzyć tak, że możemy z takiej generatywnej inteligencji korzystać jako inspiracji. Czyli ja nie wiem, jak coś zrobić, nie wiem, jaką funkcję dodać, nie wiem, co by się mogło podobać moim użytkownikom, podpowiedz mi to. I na podstawie tego, co mamy teraz, czyli analizując kod, analizując na przykład preferencje użytkowników, możemy dostać po prostu taki feedback typu na twoim miejscu zaimplementowałbym X. I w tym momencie możemy to sami zaimplementować albo implementować to we współpracy już ze sztuczną inteligencją. Więc na wiele sposobów tak naprawdę można rozwijać aplikacje, rozwijać to projekty, nad którymi pracujemy. Jest to możliwe i to nie jest taka wizja przyszłości, tylko to się już dzieje. Po prostu wielu programistów już teraz z tego korzysta.
Przedstawiliśmy te plusy i minusy wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu i w rozwijaniu oprogramowania. W takim razie, jak AI może wpłynąć na zapotrzebowanie specjalistów o konkretnych umiejętnościach na rynku pracy? Innymi słowy, jakie umiejętności będą teraz najbardziej wartościowe?
Myślę, że to się jakoś drastycznie nie zmieni. To znaczy nadal będziemy potrzebowali programistów tych samych języków, nadal ekspertów z doświadczeniem, wszystko to będzie bez zmian, ale ludzie, którzy będą posiadali te wszystkie wymogi, a jednocześnie będą wspierani sztuczną inteligencją, po prostu wyprzedzą tych, którzy ze sztuczną inteligencją nie współpracują. Więc to nie będzie tak, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, tylko zabiorą nam pracę ludzie, którzy umieją z nią współpracować. I to jest ta wielka zmiana, która może się tutaj zjawić. Jest oczywiście takie pewne zagrożenie, bo programiści idą w stronę AI, w stronę właśnie generatywnych mechanizmów, ale wiele firm odcina się od tego, czyli widzi pewnego rodzaju zagrożenie, zagrożenie związane z prywatnością, z wyciekiem danych, więc można powiedzieć, że nie wszędzie te umiejętności AI będą tak samo wymagane i tak samo potrzebne, ale jakby nie patrzeć, programista wyposażony w nie na pewno będzie miał przewagę na rynku pracy. To będzie ta spora zmiana.
A czy są jakieś takie projekty czy działania, które programiści mogą podjąć, by zminimalizować ten negatywny wpływ, o którym mówiłeś?
Jest wiele takich podejść, co by się dało z tym zrobić, bo weźmy pod uwagę, jeżeli mówimy o modelach językowych, najczęściej mamy do czynienia z czymś takim jak ChatGPT. No i ChatGPT jest to rozwiązanie, które działa w chmurze. Wysyłanie danych użytkowników do chmury, no jest to niebezpieczne. Jeżeli chodzi o wycieki danych, jeżeli chodzi o RODO, tutaj mamy wiele problemów, ale to nie jest jedyne istniejące rozwiązanie. To nie jest tak, że jesteśmy na to skazani i jeśli nie to, to koniec. Mamy wiele modeli, które działają lokalnie, na komputerze użytkownika czy tam na serwerze, więc można jak najbardziej zrezygnować z rozwiązań chmurowych, pójść w rozwiązania takie właśnie dedykowane dla konkretnej firmy, to jest jedna rzecz, oraz są podejścia, które sprawiają, że taka praca z modelami językowymi jest bardziej bezpieczna. Z drugiej strony jednak, jeżeli mamy lokalny model trzymany u nas, to pytanie brzmi, czy musimy z tego podejścia korzystać. No tu odpowiedź brzmi, to zależy. Zależy od tego, nad czym pracujemy, jak to wszystko wygląda, ale da się oczywiście podnieść taki poziom bezpieczeństwa. Myślę, że najważniejsza rzecz to jest zwrócenie uwagi programistom, że część danych, jeżeli oni pracują na zewnętrznych modelach językowych, po prostu wychodzi z firmy. Czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy, dlatego że z punktu widzenia programisty my po prostu siedzimy w tym samym kodzie, w tej samej aplikacji, nic się nie zmienia. A tu się okazuje, że dane wylatują z firmy. No i to jest zagrożenie jak najbardziej.
Czyli nie udostępniamy kodu do ChatGPT.
Nie tyle kodu, co nie udostępniamy danych, na których pracujemy, albo inaczej, udostępniamy te dane, ale w formie zanonimizowanej. Mamy anonimizację, mamy pseudoanonimizację, mamy różnego rodzaju zaciemnianie tych danych, więc są pewne procedury, które myślę osoby zajmujące się ochroną danych osobowych na przykład pewnie znają i można takie procedury zaprząc we współpracy właśnie z modelami językowymi, więc tu nie chodzi o sam wyciek kodu. To też jest oczywiście zagrożenie, ale większym tutaj zagrożeniem jest to, na jakich danych pracujemy.
To zapytam jeszcze o trendy. W takim razie, jakie są perspektywy rozwoju generatywnej AI i jej roli w przemyśle technologicznym, w IT w najbliższych latach? Jak to oceniasz?
Widzę tutaj coś takiego jak pójście w multimodalność, to znaczy do tej pory cały czas pracowaliśmy z tekstem, to znaczy rzucamy tekst, otrzymujemy tekst na outputcie, no i mamy tak naprawdę tekstową sztuczną inteligencję. Teraz już nawet OpenAI zaczęło kombinować trochę właśnie z tą multimodalnością, to znaczy, że możemy ten wejście do aplikacji oraz wyjście z aplikacji traktować jako obraz, dźwięk, film, czasami jakaś rozszerzona rzeczywistość, w sensie bierzemy swój telefon komórkowy, pokazujemy na co patrzymy i natychmiast to jest wejściem do sztucznej inteligencji. Więc myślę, że w tym kierunku to będzie szło i to jest i plus i to jest też minus. bo już teraz widzimy na przykład pewne zagrożenie polegające na tym, że sztuczna inteligencja, konkretnie mówię o GPT-4, już potrafi na przykład łamać zabezpieczenia CAPTCHA, czyli to zabezpieczenie, które miało rozróżnić człowieka od nieczłowieka. I okazuje się, że no AI wychodzi jak człowiek. Mało tego, wychodzi lepiej niż człowiek, rzadziej się myli. Więc pewnego rodzaju taki trend widzę, pójścia właśnie w pracę z wieloma różnymi rodzajami danych. I myślę, że to się będzie rozwijać i dzięki temu też ta sztuczna inteligencja będzie miała bardziej wszechstronne zastosowanie.
Na koniec jeszcze zapytam Cię o rady i wskazówki, jakie mogłyby być przydatne dla specjalistów IT czy pracodawców, którzy chcą wdrożyć generatywną AI w swoich projektach lub w swoich organizacjach.
Myślę, że tutaj nie ma czegoś takiego jak binarne wdrożenie, czyli albo wchodzimy w AI, albo nie wchodzimy w AI. Powiedziałbym, że warto zastanowić się, które elementy naszej pracy można byłoby wspierać sztuczną inteligencją. Bo to nie jest tak, że wszystkie dane, które przetwarzamy, są tajne, wszystkie dane są super wrażliwe i wymagają nadzoru ludzkiego. Zawsze jest jakiś element, który dałoby się przyspieszyć za pomocą sztucznej inteligencji. Warto więc popatrzeć na swoje procesy i wybrać sobie albo jeden proces, albo fragment procesu nawet, który mógłby być w jakiś sposób zautomatyzowany z użyciem AI. Kolejna rzecz, jeżeli już się zdecydujemy, to trzeba podjąć decyzję, czy idziemy w chmurowe rozwiązania, które są tanie, szybkie i łatwe we wdrożeniu, czy może jednak mamy na tyle wrażliwe dane, że potrzebujemy mieć dedykowane rozwiązania u nas w firmie na naszych serwerach. Ani jedno, ani drugie nie jest jakimś taką barierą nie do przejścia, więc tak naprawdę możemy to wdrożyć. Ale warto się zastanowić i nie skreślać modelu całkowicie na zasadzie nie jesteśmy w stanie jako firma wejść w sztuczną inteligencję, albo jesteśmy. Kolejna rzecz to jest szkolenie pracowników, czyli pracownicy muszą być świadomi, że to, z czym pracują, to nie jest tak naprawdę nasze lokalne, nazwijmy, zbiory danych, tylko może to raz na jakiś czas wyjść na przykład w chmurę. I ostatnia rzecz to jest szkolenie programistów. Według mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Powiem dlaczego. Chodzi o to, że programiści do tej pory pracowali z czymś takim jak algorytmy deterministyczne. To znaczy dla jednego wejścia mamy jedno wyjście. W przypadku pracy ze sztuczną inteligencją nagle programista spotyka się z czymś, z czym nie miał do tej pory żadnej styczności. To znaczy dla jednego wejścia może mieć nieskończenie wiele różnych wyjść i mało tego, niektóre z nich mogą być niepoprawne. I bez szkolenia programistów myślę, że tutaj będzie bardzo ciężko wdrożyć cokolwiek w jakiejkolwiek firmie.
Jakub Mrugalski, pentester i ekspert od sztucznej inteligencji, był moim i Państwa gościem. Dziękuję. A na najbliższy program Trendy z sieci zapraszam w najbliższy poniedziałek o godzinie 18:30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.